zostaw wiadomość. Witam Was, Tomasz Kosiorek. Witam i zapraszam do naszego co dwutygodniowego cyklu z wtorku na środę, czyli Tu i Teraz. Tu i teraz siedzi milcząc Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka i buddystka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Przerywam milczenie, żeby powiedzieć, że życzę dobrego wieczoru.
Wieczoru pewnie nie milczącego, bo dzisiaj chcielibyśmy, mimo że o ciszy będziemy rozmawiać, to chcielibyśmy porozmawiać i wydawać z siebie dźwięki, bo to wcale nie jest proste zagadnienie. Myślę, że czy w psychoterapii, czy w kontakcie bezpośrednim między dwojgiem ludzi, bardzo często cisza bywa kłopotliwa, bywa problematyczna. Często nie wiemy, co z tą ciszą zrobić, bo wydaje nam się, że coś powinno brzmieć w tym czasie, coś powinniśmy powiedzieć. Jak zostajemy z zamkniętymi ustami, to nam się wydaje, że jest nie w porządku.
Ja się wewnętrznie uśmiecham do samego tematu cisza. Napisałam w swojej książeczce dla siebie i dla innych, że w ciszy dojrzewają ludzie. I to jest wielka prawda. A to, że nie potrafimy czasami ciszy wytrzymać, to dlatego, że nie uczymy się jej i dlatego, że jesteśmy zbyt mało pewni siebie. I cisza wtedy staje się dla nas groźna, cisza staje się takim momentem, w którym tracimy jeszcze bardziej pewność siebie.
Co to znaczy, że nie uczymy się jej? Ciszy się można nauczyć?
Nie uczymy się jej, jest bardzo głośno, szczególnie ostatnio jest bardzo głośno i właściwie mało ciszy jest w naszym życiu, bardzo mało. Słuchamy radia, telewizja jest włączona często w domach, gdzie są już non-stop, gdzie są dzieci maleńkie. Musi coś brzęczeć, musi coś gdzieś w tle być, żebyśmy się czuli bardziej pewnie. W momencie, kiedy zapada cisza, mamy takie poczucie, że czegoś nam brak. A właśnie w tym momencie ciszy, gdybyśmy zechcieli ze sobą pobyć, to zaczęlibyśmy odkrywać siebie.
Ciekaw jestem, czego nam brakuje. Czy brakuje nam erzacu, czegoś zamiast siebie, bo być może to, co się w ciszy objawia, to wcale nie jest nic przyjemnego. I my sobie specjalnie trochę zagłuszamy tymi telewizorami włączonymi, tym czymś non-stop brzęczącym. Zagłuszamy coś, czego nie chcemy usłyszeć.
Ja nie chcę tego tak zostawić, że zagłuszamy coś, czego nie chcemy usłyszeć. Myślę, że rzeczywiście czasami bywa w nas niepokój, który cisza łagodzi, ale ja chcę zachęcać do ciszy dzisiaj. Ja chcę zachęcać do tego, żebyśmy mogli głęboko w ciszę bardzo wejść, bo tam właśnie jest prawda o świecie i prawda o nas.
Co jest w tej ciszy takiej głębokiej? Tam są nasze myśli.
Najpierw są nasze myśli, a potem przechodzi się poza te myśli. No ale to już jest
wyższa szkoła jazdy.
Wyższa szkoła jazdy wtedy, kiedy medytujemy, wtedy, kiedy bardzo głęboko wchodzimy w siebie. Ale w tej takiej ciszy, którą każdy z nas może sobie zafundować, wtedy docieramy do swoich myśli. Wtedy zaczynamy kontaktować się ze swoimi uczuciami. Wtedy zaczynamy kontaktować się także ze swoim ciałem. Czyli zaczynamy być.
Tu i teraz.
Tu i teraz.
To wcale nie jest proste i zastanawiam się, czy chociażby buddyści mają w tym większą praktykę, jeżeli od dzieciństwa są wychowywani trochę inaczej?
O tak, jeżeli dziecko zna ciszy, nie boi się ciszy, a jednocześnie doświadcza tej ciszy często, no mój wnuk 7-letni potrafi już siedzieć w medytacji 20-25 minut, ma 7 lat. Rzadko który 7-latek bez ruchu w ciszy potrafi tyle wysiedzieć. Także rzeczywiście to jest nauka. Uczymy się tego, uczymy się koncentracji, uczymy się uwagi, uczymy się po prostu być w ciszy i doświadczać ciszy, a tym samym doświadczać siebie.
Na czym polega ta nauka? To znaczy, że wydłużamy sobie coraz bardziej ten okres, który jesteśmy w stanie wytrzymać.
Ja myślę, że na początek ktoś, kto w ogóle z ciszą nie ma do czynienia i nigdy nie zastanawiał się nad ciszą, wystarczy po prostu, że pobędzie w ciszy. W pokoju, w którym nie będzie radia, do którego nie będą docierały dźwięki telewizora z sąsiedniego pokoju, po prostu pobędzie w ciszy, nawet 10 minut, świadomie. Bo teraz sobie robię świadome 10 minut ciszy.
BIS. Bardzo inna stacja.
Dzisiaj rozmawiamy w Zostaw Wiadomość w naszym cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz o ciszy. O ciszy, która no, nie jest zwykłą rzeczą w radiu, bo tutaj cisza brzmi dramatycznie i nawet 10 sekund ciszy. To może teraz sprawdźmy, ile to jest 10 sekund ciszy na antenie. No i właśnie upłynęło 10 sekund. Wieczność. Odnoszę wrażenie, że w radiu to są absolutne lata świetlne i trwa to bardzo długo. Między ludźmi już nie. Natomiast cisza w rozmowie jest czymś cudownym. I nawet w radiu jest niesamowitym środkiem przekazu. Cisza potrafi zbudować nastrój. Cisza potrafi być taką ciszą bardzo dramatyczną, ale też w naszej rozmowie cisza może wiele rzeczy oznaczać. Chociażby to, że myślimy nad tym, co ktoś do nas powiedział.
Tak, cisza mówi. Cisza czasami krzyczy. Także to różne rodzaje ciszy są. I rzeczywiście to tak jest. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób mówimy i bardzo ważne jest, jak intonujemy, ale także ważne jest, kiedy robimy przerwę. Bo w momencie, kiedy robimy przerwę, zawsze dajemy szansę na to, żeby się zastanowić nad tym. Dajemy także taki sygnał, jeżeli nie odpowiadamy natychmiast, że my też myślimy, że my się zastanawiamy, że my zostajemy z tym przekazem, który ktoś do nas skierował. Ciszą można bardzo, bardzo dużo zrobić.
Cisza jest też fajnym komunikatem dla osoby, z którą mamy rozmawiać, że teraz jest jej miejsce. Że to jest ta przestrzeń, w której możemy porozmawiać. Jeżeli zależy nam na jakiejś bliskiej rozmowie, to fajnie jest zapewnić sobie taką ciszę, żeby móc, żeby te pojedyncze słowa padające w tej ciszy mogły wybrzmieć do końca.
To znaczy tak, to jest bardzo ważne, żeby się nie spieszyć, żeby w takiej rozmowie, jakiej ty mówisz, czyli w takiej rozmowie intymnej, żeby się nie spieszyć, żeby mieć czas i żeby mieć miejsce, tak jak to pięknie powiedziałeś, na ciszę, na to, żeby podkreśla, która podkreśla pewne przekazy, która podkreśla wagę słowa, która podkreśla nawet naszą bliskość, bo cisza także może podkreślić bliskość. Trzeba umieć milczeć wtedy, kiedy jest się z bliską osobą. Myślę, że to nawet jest oznaką większej bliskości, kiedy zdecydowanie potrafi się milczeć. Bo mówić to nie jest wielka sztuka. No to można wysyłać tych słów, ale być ze sobą blisko, milcząc, to już trzeba rzeczywiście mieć ten związek.
Wiesz, to zawsze był dla mnie taki sprawdzian różnych relacji. Czy ja jestem w stanie z kimś pomilczeć, czy nie? Czy ja jestem w stanie z kimś bardzo mi bliskim przesiedzieć pół godziny, godzinę w milczeniu? Co nie znaczy, że siedzimy jakoś osobno. Czujemy swoją obecność, ale nie potrzeba słów. I w tych... To jest w moim mniemaniu takie też duże pozostawienie miejsca dla kogoś. To znaczy tak wpuszczamy w tej ciszy kogoś do swojego świata.
Powiedziałabym, że dzielimy wspólnie świat ciszy. Tak? Dzielimy między siebie. Jesteśmy w tym świecie ciszy wspólnie. Tak samo jak my wpuszczamy kogoś do sfery naszej ciszy, tak samo ten ktoś wpuszcza nas do sfery swojej i tworzymy taką wspólną sferę ciszy, wielkiego, głębokiego bycia ze sobą i porozumienia bez słów.
Zastanawiam się nad tą ciszą, która nam przeszkadza, nad tą ciszą, z którą mamy przymus coś zrobić. Gdybyś miała powiedzieć, jak zareagować w takim momencie, kiedy cytując Shreka, a w zasadzie osła ze Shreka, no i zapada taka niezręczna cisza. Często ta cisza jest określana niezręczną, czy odczuwana jako niezręczna, tak bardzo subiektywnie. Natomiast inni uczestnicy tego aktu niekoniecznie muszą to tak odbierać. Co zrobić ze sobą? Jak skontrolować ten swój moment takiego przerażenia tą ciszą? Co sobie wtedy powiedzieć? Co zrobić z tą myślą, że ja coś muszę?
No przede wszystkim pozwolić sobie na to, żeby móc nie musieć. To jest także zwyczajowe. mamy taki zwyczaj, obyczaj wręcz, że jeżeli spotykamy się towarzysko z jakimiś ludźmi, to powinniśmy mieć o czym z nimi rozmawiać. I że wtedy jesteśmy bardzo interesującą osobą, która, prawda, rzuca dowcipami, która właśnie w momencie, kiedy zapada cisza, to natychmiast ma coś do powiedzenia. No i wtedy myśli się, że to jest bardzo dobrze i że to właśnie tak powinno w życiu być, że my zawsze powinniśmy być gotowi do powiedzenia czegoś. Wcale niekoniecznie. To nie jest tak, że jest to jakiś wielki nakaz, chociaż jest to zwyczaj. I w momencie, kiedy nie mamy nic do powiedzenia, lepiej jest zachować ciszę, niż powiedzieć coś głupiego albo powiedzieć coś takiego, co nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale rzeczywiście w towarzyskich kontaktach, tych płytkich towarzyskich kontaktach, na skórkowych towarzyskich kontaktach, no się mówi, no mówi się, byle co, byle jak, byle Papuje szybko. Się. Tak, byle szybko i byle no, w miarę dowcipnie jeszcze, prawda, żeby się można było pośmiać. I potem się wychodzi nawet po godzinie czy dwóch godzinach takiej rozmowy, która nie dała nam nic, która nie była ani głębokim kontaktem, ani przekazem jakichś ważnych myśli czy opowieściach o byciu na tym świecie i po prostu zapomina się. No, taka trochę strata czasu, tak? Mhm. Może przyjemna nawet, bo czasami możemy sobie na to pozwolić. Ja nie mówię, że w ogóle nigdy, ale jeżeli to się staje naszym zwyczajem na życie, że właśnie w taki sposób się komunikujemy z ludźmi, to zapominamy o tym, że można głębiej, że można o czym innym także rozmawiać, że można także milczeć.
BIS. Bardzo inna stacja.
Pomyślałem sobie, że zapytam cię, czy w gabinecie psychoterapeutycznym u ciebie często zdarza się cisza i często zdarza się, że człowiek, który przychodzi do ciebie, milczy?
Zdarzają się takie sytuacje i cisza w takich sytuacjach oswaja, powiedziałabym. To znaczy, jeśli terapeuta, a terapeuta to potrafi zrobić i powinien, wytrzyma tę ciszę, to zwykle pod tą ciszą kryją się ważne treści i one zaczynają być nieśmiało wypowiadane po odpowiednio długo trwającej ciszy.
Cisza to takie przygotowanie?
Oswojenie, powiedziałabym. Mhm. Oswojenie z myślą o tym, że czy mogę ugłośnić to, co właśnie we mnie się dzieje, i z decyzją, że zaczynam mówić. A myślę sobie też, że to jest tak, jak ty powiedziałeś, że ponieważ ta cisza zaczyna być niezręczna dla, czasami tak się zdarza, niezręczna dla osoby, która siedzi naprzeciwko, więc ona chce już przerwać tą niezręczność i zaczyna mówić coś, co jest w jej głębi.
Znam wielu ludzi, którzy mówią bez przerwy i bardzo trudno jest im znieść tę ciszę, bo cisza rzeczywiście powoduje, że czują przymus albo tak naprawdę gdzieś się pojawia ochota, żeby powiedzieć o czymś, co ich boli. Natomiast no, gdzieś tam mają duże opory przed tym. Czasem mam obawę, czy to moje milczenie w takiej sytuacji nie jest zbyt trudne dla tej drugiej osoby. Czy rzeczywiście mam... Bo ona się tak wygada, a ja nadal milczę.
Zależy, co chcesz. Co chcesz uzyskać. Bo rzeczywiście takie osoby, które bez przerwy gadają, zwykle pod tym kryje się dość duży niepokój. I tak jak na początku, żeśmy sobie troszeczkę powiedzieli, zagaduje się ten niepokój. Po prostu, żeby tylko mówić, żeby nie zapadła cisza, żeby nie było niezręcznie, żeby nie skontaktować się z tym swoim niepokojem. Więc wtedy śmiech, niepokój, śmiech, rozmowa, prawda, takie...
Rozedrganie
i mówienie tak bez przerwy, tak jakby ktoś był nakręcony, prawda, że właściwie trudno jest się wbić nawet w to, jak on bierze oddech, bo bierze ten oddech tak płytko i tak szybko, że jeżeli ktoś by chciał coś wtedy powiedzieć, to i tak nie zdąży. No i teraz, jeżeli chcesz uspokoić taką osobę, no to może warto zwolnić wtedy, czyli wtedy warto samemu trochę wolniej mówić z większymi przerwami i dać czas tej osobie, żeby ona się wyciszyła. A jeżeli długo milczysz, i za długo milczysz i ta osoba jest w coraz większym niepokoju, no to widzisz to.
To trzaśnie drzwiami.
To, tak, no, może się też tak zdarzyć, że nie wytrzyma i że po prostu powie, że wiesz, przypomniałam sobie właśnie, że jestem umówiona albo że mam bardzo ważną rzecz do załatwienia i muszę wyjść. Bo są też tacy ludzie, którzy ciszy nie mogą znieść.
Powiedziałeś, że można się uczyć ciszy. Do tego wątku, że niektórzy nie mogą znieść ciszy, jeszcze wrócimy. Natomiast powiedziałeś, że można uczyć się ciszy, można przećwiczyć ciszę. Ty byłaś w klasztorze japońskim. Myślę, że to jest doświadczenie, na które się uśmiechasz. Jeżeli ktoś chciałby o tym przeczytać więcej, to książka Zamiatając skały, czesząc mech jest właśnie dla tych wszystkich książka twojego autorstwa. Czy to jest miejsce, w którym jest dużo ciszy?
O tak. To są góry. Zresztą wszystkie klasztory to mają. Klasztory wszystkich religii. Czyli ludzie, którzy chcą głęboko wejść w siebie, którzy chcą dotknąć swojej duchowości, mogą to zrobić wyłącznie w ciszy. W klasztorze, gdzie ja byłam w klasztorze, który jest położony w górach, tam nie docierały żadne dźwięki miasta, tam były tylko ptaki, czasami zatrzepotała skrzydłami ćma gdzieś przy lampie w nocy, albo wleciało coś, co było duże i nawet nie wiem, jak się nazywało, ale japońskie i bardzo mocno huczało tymi swoimi skrzydełkami. Były dzwonki kończące rundę, szuranie stóp, nie było żadnych słów. I tak było przez tydzień, na przykład na Big Session, kiedy rozmawiało się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy szło się na doksan do nauczyciela. I ta cisza powoduje wyciszenie naszego umysłu i powoduje zagłębienie się w naszą psychikę. I siedząc w ciszy, my w naszej kulturze tutaj w Polsce, możemy powiedzieć, zbliżamy się do Boga. W Japonii mówimy, że zbliżamy się do oświecenia i osiągamy dzięki praktyce, ale między innymi dzięki praktyce milczenia, czyli utrzymywania ciszy i odpowiednich pozycji do oświecenia. Nie można rozwijać swojej duchowości w hałasie, w szumie, bo nie mamy kontaktu ze sobą, a duchowość to jest kontakt ze sobą. I wszystkie klasztory, zwróć uwagę, to mają, prawda? Że wszędzie w klasztorach jest cicho, jest te okresy, różnie długie okresy, ale okresy kompletnej ciszy, modlitwy, czyli zaglądania w siebie.
Ciekawe, czy naszym słuchaczom też taka cisza się zdarza, albo taki świadomy wybór, żeby na przykład swój urlop spędzić gdzieś w ciszy.
Ja myślę, że niektórym na pewno tak. Niektórzy pożądają tego bardzo. Oni czują taką wewnętrzną potrzebę, że oni potrzebują być w ciszy, że oni chcą wyjechać, że oni chcą być gdzieś głęboko w lesie, że oni nie chcą spotykać się z ludźmi, bo ludzie im tą ciszę zaburzają. Ale są też takie osoby, które chcą tej codziennej ciszy chwilę, które chcą i potrafią to sobie zapewnić. Potrafią sobie zapewnić kilka minut, czy też pół godziny, czy godzinę takiej prawdziwej ciszy, takiego kontaktowania się ze sobą. I tak jak powiedziałam, w ciszy zawsze uspokaja się umysł i w ciszy dojrzewa człowiek. Jeśli chcesz dotrzeć do prawdy o sobie, do prawdy o świecie, możesz to zrobić tylko i wyłącznie w ciszy.
BIS. Bardzo inna stacja.
Naprzeciwko mnie Maria Moneta Malewska, czyli nasz cykl z wtorku na środę, czyli tu i teraz, dla ludzi chcących i myślących, dla tych, którzy chcą poprawić komfort psychiczny, dla tych, którzy też chcą zmienić coś w swoim życiu, być może wsłuchać się w swoją ciszę. My dzisiaj nie będziemy dużo mówić, tyle, ile trzeba, mam nadzieję, natomiast później zostawimy was być może z pomysłami na to, żeby pomilczeć. Powiedzieliśmy sobie o tym, że w ciszy można dotrzeć do tego, co jest w środku. I w ciszy to, co jest w środku, dojdzie do głosu. Ale jeżeli w tym środku się strasznie kotłuje, to można się strasznie bać tego, co usłyszymy.
Można. Można się bać też tego, co jest pod tym, co się kotłuje. Ja pamiętam swoje doświadczenie, kiedy miałam swoją psychoterapię. Przyszłam na spotkanie i mówiłam półtorej godziny bez przerwy. Potem było drugie spotkanie, mówiłam, potem było trzecie, mówiłam, potem było czwarte. i mówiłam już tylko godzinę i pamiętam ten swój straszliwy lęk, jaki wtedy miałam. Co się stanie, jak ja już wszystko powiem? A za chwilę już to czułam, że już te ileś tam godzin, bo nawet nie wiem ile to już było, ale dużo mówienia, właściwie zbliżam się do tego, że ja już wyczerpałam to, co we mnie było na wierzchu i że ja się zbliżam do tego, co pod spodem. Pamiętam, że był tam lęk we mnie i pamiętam słowa mojego terapeuty, którym był Wojtek Eichelberger, dzięki któremu zresztą w ogóle weszłam w ciszę, bo to on mi przybliżył zen, pokazał, że coś takiego istnieje i on powiedział: nie bój się. Ja mówię: boję się tego, że nic w sobie nie znajdę, że tam jest jakaś wielka pustka, w której nic nie ma. On mówi: tam jest róg obfitości. I pamiętam, że to mi bardzo wtedy pomogło i rzeczywiście odkryłam dzięki ciszy ten róg obfitości, który w nas jest, a także wielką pustkę, która nie przeraża, która jest nami i która jest początkiem wszystkiego.
Wielka pustka.
Wielka próżnia. Pustka.
No dobrze, to ty się bałaś tego, że tam będzie pusto, tak?
Tak, że tam się okaże, że ja jestem taka strasznie pusta i taka strasznie, no że już...
A jeżeli ktoś się boi, że dotrze do wniosku, że jest na przykład złym człowiekiem, to co wtedy?
To nie jest źle dotrzeć do takiego wniosku, że jest się złym człowiekiem. To jest wielki sukces w życiu, jeżeli coś takiego komuś się zdarza. Ponieważ od tego momentu może zacząć być człowiekiem innym. Czyli najpierw musimy sobie uświadomić, jacy jesteśmy i nawet jeżeli stykamy się ze swoimi niedoskonałościami, to tylko i wyłącznie po to, żeby to poprawić. Nikt się nie rodzi idealny. Wszyscy mamy jakieś swoje wady, które gdzieś tam wolelibyśmy o nich nie rozmawiać i wolelibyśmy je ukryć. Ale jeżeli już sobie zdamy sprawę z nich, to wtedy już jesteśmy panami świata, bo już możemy zacząć to zmieniać.
No okej, ty powiedziałaś o swoim doświadczeniu z psychoterapii, więc to są też takie bezpieczniejsze, wydaje mi się, warunki, w których zawsze mamy drugiego człowieka, który jest też po to, żeby nas asekurować w pewnych momentach, kiedy może być za trudno, ale w samotności to może być niezłe wyzwanie, żeby dopuścić to wszystko, co mamy w środku i żeby dać temu przestrzeń w tej ciszy. A tam może się pojawić...
Może być. Z tym, że wiesz, jak sobie przypominam maile, smsy ludzi, którzy do nas tutaj piszą, to wynika z nich, że wiele osób już jest po tej stronie ciszy. Że oni już dotarli do pewnych treści w sobie, które pozwalają im doświadczać ciszy. I te treści pojawiają się właśnie wtedy, kiedy zaczynamy dotykać ciszy, czyli są na takim etapie rozwoju, który pozwala powiedzieć, że oni tej ciszy doświadczają. Dlaczego ja to mówię? Dlatego, że każdy może tego doświadczyć. To nie jest tak, że to jest zamknięte dla kogoś. Doświadcza się tego zresztą zwykle rzeczywiście w bólu, no tak chyba to trzeba powiedzieć. Wtedy, kiedy coś, bo jeżeli się wszystko udaje, jeżeli wszystko idzie cudownie i wspaniale, to my nie mamy żadnej potrzeby zmiany, prawda? No nie cieszymy życiem i wszystko idzie jak powinno iść. Natomiast w momencie, kiedy nam się coś zawala, w momencie, kiedy coś się nie udaje, w momencie, kiedy dotykamy czegoś bolesnego, to wtedy zaczynamy się zastanawiać nad tym, chciałabym to zmienić. Nie chcę tak. Chcę, żeby było lepiej, chcę, żeby było inaczej. I wtedy mamy szansę przez to przejść. Czyli zawsze to dotknięcie czegoś, co jest bolesne, to jest wielkie nasze zwycięstwo i wielka szansa na przyszłość, żeby się tego raz na zawsze pozbyć. A temu ma służyć także nasz program, prawda?
No dobrze. A jak się...
Dlaczego się śmiejesz?
A bo ja się będę trochę czepiał. No a jak się pojawi tam jakaś trauma albo coś bardzo trudnego, coś, co nas absolutnie przeraża.
Ja myślę, że...
Ja byłbym ostrożny przy zbliżaniu się do tego.
Ja myślę, że to jest tak, że każdy człowiek zna swoje granice i wie, kiedy jest mu potrzebna pomoc, a kiedy może sobie poradzić z tym sam. I taka wielka trauma, która gdzieś w kimś siedzi, ona może być przepracowana na terapii, ona może być przegadana, przynajmniej przegadana z przyjacielem czy z przyjaciółką, do których mamy pełne zaufanie, czy nawet z rodzicami, jeśli też mamy z nimi taki kontakt, czy z kimś starszym, do którego mamy zaufanie. Także ja bym nie bała się tego aż tak bardzo, nie uciekałabym przed tym aż tak bardzo. Bo powtarzam jeszcze raz, dotarcie do czegoś takiego, zresztą to jest dość trudne, to wcale nie jest takie proste, może spowodować tą zmianę, o którą nam chodzi, tą zmianę do komfortu psychicznego, dojście do komfortu psychicznego, który każdemu z nas się należy.
Czasem cisza bywa trudna i nieprzyjazna, ale z zupełnie innych powodów i o takiej porozmawiamy już za chwilę.
BIS. Bardzo inna stacja.
Z wtorku na środę, czyli tu i teraz, o ciszy, a my cały czas gadamy, ale nie każde miejsce na świecie jest wypełnione słowami. Są klasztory, w których się przeważnie milczy. Kiedyś mój przyjaciel powiedział, że nigdy nie byłby w stanie pojechać do Skandynawii i żyć tam spokojnie, bo tam jest tak cicho. No w Skandynawii wcale tak cicho nie jest, chociaż jak się wypłynie gdzieś na Lofoty w Norwegii, to pewnie wielu dźwięków, oprócz tych dźwięków pochodzących z przyrody, się nie spotka. Natomiast myślę sobie, że też są takie domy, w których cisza jest stanem permanentnym. Domy trochę być może po skandynawsku zimne.
Znaczy ja nie powiedziałabym, że tam jest cisza. Ja bym powiedziała, że tam jest napięcie, które w tej ciszy jest czytane. Bo cisza jako cisza, niczym nie zaburzona, jest czymś bardzo dobrym i naprawdę bardzo rozwijającym i bardzo potrzebnym każdemu człowiekowi. Natomiast napięcie, które jest wyrażane poprzez ciszę, poprzez to, że ludzie, którzy powinni się ze sobą komunikować, nie komunikują się w ogóle, że ludzie karzą się właśnie ucięciem komunikacji, czyli ciszą, prawda, zamkniętymi ustami, gdzie wchodzi się i ta cisza jest czymś bardzo nieprzyjaznym, bo manifestuje nieprzyjazne nastawienie ludzi, którzy manifestują w taki sposób swoje złe emocje. No to jest rzeczywiście bardzo trudne i no straszliwie przykre i bardzo trudne do zniesienia. Trzeba pewnych umiejętności i muszę powiedzieć, że tutaj młodzi ludzie mają szczególny dar do tego, żeby się wyłączyć z tej gry. Żeby ta gra przestała być taka bardzo dotkliwa. No bo gdyby nie mieli takich umiejętności, to byłoby im potwornie, potwornie trudno. A gdzieś tam te dzieciaki, a później młodzież, która widzi ten dom właśnie taki, jak ty mówisz, chłodny i napięty, czasami nawet nienawiścią, jakimiś pretensjami, tworzy sobie taki obronny pancerz i nie dopuszcza do tego. Ale także nie dostaje ciepła, które powinna dostać, prawda? Nie dostaje tych głasków od swoich rodziców i od życia i od tego domu, który powinien być taką oazą spokoju i oazą prawdziwej, dobrej ciszy, spokojnej, uśmiechniętej, a tutaj jest ta wroga taka po prostu, gdzie nie chce się do tego domu czasami wracać.
Bardzo trudne doświadczenie.
Trudne.
I takie doświadczenie, w którym rzeczywiście coś wokół siebie trzeba wytworzyć, ale czy ten pancerz nie służy też potem, to znaczy, czy nie działa też na naszą szkodę, że potem trudno jest nam coś do siebie dopuścić?
Nie, działa przede wszystkim to, że nie dostajemy tego ciepła. Że zamiast być wypełnianie
ciepłem... Ale jak to wpływa na nasze kontakty później z bliskimi?
No możemy nie umieć na przykład okazywać ciepła, bo nie nauczyliśmy się tego w domu. Możemy mieć trudności z przyjmowaniem ciepłych, dobrych gestów i czegoś, co druga osoba chce nam dać, bo też tego nas dom nie nauczył, ten dom pełen wrogości. Także to na pewno zawsze ma zły wpływ na członków takiego domu. Dorosłych też.
Bardzo trudna sytuacja.
Bardzo. I ja myślę, że zawsze trzeba się zastanowić wtedy, czy co jest lepsze. Czy lepsze jest wyjście z takiej sytuacji, czyli jeżeli już nie ma innego wyjścia, to po prostu rozstanie się, czy lepsze jest tej sytuacji trwania? W tej zaciekłości, w tej niechęci, w tym robieniu sobie na złość, w tym milczeniu pełnym nienawiści.
Pewnie do rozważenia w każdym osobnym przypadku i do podjęcia swojej własnej decyzji.
Myślę, że tak, ale zachęcam też do tego, żeby rozważać w takim przypadku szkody, jakie są czynione nam i wszystkim pozostałym członkom rodziny.
BIS. Bardzo inna stacja.
Ta cisza, o której dzisiaj rozmawiamy, to dla mnie czasem synonim bezczynności. Bezczynności i bezruchu. Owszem, pewne rzeczy wykonuje się w ciszy. Człowiek często pracuje w ciszy, tak po benedyktyńsku, kiedy rzeczywiście skupia się na robieniu tego, co robi. Ale mnie samemu jest często trudno przeżyć momenty bezczynności, które się z tą ciszą wiążą, że ja mam w tym momencie nic nie robić. Ja, człowiek czynu, wiecznie czymś zajęty i nawet jeżeli nie czytam, nie sprzątam, nie przekładam książek, nie układam u siebie w biurku czegoś, to robię bransoletki przyjaźni, na przykład z muliny, bo tak mam. No i teraz pytanie, tutaj prywatę załatwię, wszystko ze mną w porządku?
Tomku, odważny jesteś.
A co, jedziemy po całości.
Zastanowiłabym się, musiałabym ci pozadawać jeszcze kilka pytań, ale to chyba nie jest miejsce i czas. Natomiast to niekoniecznie musi być tak, że jesteś cały czas czymś zajęty. Bo zwróć uwagę na to, że jeżeli uspokoisz swoje ciało, czyli nie będziesz nic robił, to także uspokaja się umysł. To, co mówiliśmy tak wiele razy, że ciało i umysł to jest jedno. Więc jeśli pozwolisz sobie na nic nie robienie, to pozwolisz sobie na wyciszenie umysłu.
No proszę cię, nie mogę. Cały dzień muszę być w napięciu, bo wieczorem mam audycję i cały dzień chodzę i noszę ten temat w sobie jak kura jajko.
Ja myślę sobie, że możesz sobie zacząć ją nosić od godziny, załóżmy to jajko nosić od godziny, nie wiem, 18 na przykład, a do 18 jesteś wolny człowiek i wcale nie musisz. I możesz sobie robić, co chcesz, i możesz sobie zrobić minutkę, prawda, kiedy siadamy, mówiliśmy o tej minutce, kiedy siadamy i po prostu doświadczamy tego, co jest, zarówno wszystkich dźwięków, jak i doświadczeń, które płyną z naszego ciała. Możesz sobie zrobić trening autogenny, możesz sobie, nie wiem, po prostu usiąść i posiedzieć chwilę, możesz sobie policzyć oddechy, możesz sobie posłuchać ciszy w sumie. I nie tracisz wtedy nic ze swojej aktywności, bo ta aktywność i tak w nas jest, w naszym umyśle ona jest. A tutaj z tego, co ty mówisz, ciało się domaga, żeby coś robić.
A, mówi, człowiek
jeszcze, czynu. Jeszcze. Ja nie mówię, że to jest źle. Bardzo dobrze. Człowiek czynu to jest wspaniały człowiek. To jest człowiek, który coś... Ale człowiek czynu nie może zapomnieć o tym. Tomek się tutaj przewrotnie uśmiecha.
Tak
jak zwykle. Nie może zapomnieć o tym, że musi mieć też czas na wyciszenie, że musi mieć też czas na odpoczynek chociażby, że musi mieć też czas na to, żeby wyciszyć się, uspokoić, zajrzeć w siebie, dać odparować temu wszystkiemu, co w nas jest. Przecież popatrz, jeżeli ty cały dzień nosisz to jajo audycji, potem jest audycja, potem idziesz do domu i jest środek nocy.
I mam następne jajo.
I już zaczynasz następne jajo, prawda? I tak cały czas. No to kiedy ty odpoczywasz? Kiedy ty dajesz szansę na to rozluźnienie się zupełne? Kiedy dajesz szansę na to, żeby zresetować swój umysł chociażby i żeby on sobie odpoczął i lepiej pracował, prawda? Kiedy masz szansę na to, żeby zeskanować swój umysł i zeskanować swoje ciało i zobaczyć, czy tam jest wszystko w porządku? No nie widzę tego czasu, ale tam jak się tu przewrotnie uśmiecha, on pewnie sobie coś tam potajemnie jednak robi.
Tak, ja umiem powiedzieć sobie, że teraz to jest mój czas i nie czas radia i audycji. Ale to jest duża umiejętność, postawić sobie kreskę, tak, że teraz to jest mój czas, od 18 do 19 na przykład nie robię nic i siedzę w ciszy. Straszne wyzwanie dla mnie jeszcze kilka lat temu, natomiast teraz widzę, że dochodzę do tego, że coraz łatwiej jest mi to osiągnąć.
Chciałam powiedzieć o tym, że to jest także świadectwo dojrzałości psychicznej. To jest... Uroczy jesteś tą górą.
Tak, bo robię tutaj miny, szkoda, że państwo tego nie widzą.
To jest także świadectwo dojrzałości psychicznej, którą osiągamy dzięki właśnie doświadczeniu ciszy. Czyli kiedy przełamujemy już ten lęk przed ciszą i zaczynamy jej doświadczać, to wtedy zaczynamy dojrzewać. Taki to jest cud.
Im człowiek starszy, tym więcej będzie, jeżeli będzie dojrzewał. Oczywiście, jeżeli będzie coraz bardziej dojrzalszy, coraz bardziej dojrzały, to tym więcej ciszy
Tym bardziej docenia ciszę. Tym bardziej docenia ciszę i tym bardziej stara się o to, żeby jej doświadczyć, żeby móc jej doświadczyć. Różnie się różnym ludziom układa, ale ludzie dojrzali doceniają ciszę. Doceniają te chwile, kiedy są ze sobą.
BIS. Bardzo inna stacja.
Z tą ciszą też trzeba umieć coś zrobić.
No nie tylko umieć coś zrobić, ale umieć dostrzec, że ona w nas jest i umieć dostrzec, jakie ona nam daje korzyści. Przede wszystkim te korzyści bardzo wyraźnie możemy zauważyć w sytuacji kontaktu z drugą osobą. Jeśli jesteśmy wewnętrznie wyciszeni i mamy tą ciszę wewnątrz siebie, to jesteśmy skupieni naprawdę na drugiej osobie. Jesteśmy wtedy naprawdę w kontakcie z tą drugą osobą. Jeżeli nie jesteśmy wyciszeni, to cały czas w naszej głowie coś tam nam brzęczy, coś tam nam gada, coś tam nam podpowiada i tego kontaktu tak naprawdę nie ma. Jedna osoba siedzi i coś sobie gada, druga osoba siedzi i coś sobie tam myśli.
Gada
właściwie sama ze sobą i odpowiada tylko na swoje myśli, a nie na to, co mówi siedząca naprzeciwko osoba. No i rozmowy, kontaktu, prawdziwego zbliżenia w ogóle nie ma, bo się gada tylko o tym, co się myśli i nic więcej. Także ta cisza wewnętrzna nasza, ona jest nam po prostu konieczna. Ona jest jak oddychanie i jak woda potrzebna do naszego życia i potrzebna do komfortu psychicznego. I co jest jeszcze najważniejsze, my sami musimy o to zadbać. Tutaj nikt nam w tym specjalnie nie będzie pomagał, nie będzie chodził, choć się pobawimy ciszą, prawda? Mhm. Tylko my musimy sami zdecydować, że my chcemy teraz pobyć w ciszy, że my chcemy doświadczyć siebie, doświadczyć świata takim, jakim on jest, posłuchać tego, co ten świat do nas mówi. W ciszy rozszerza się nasza uwaga, w ciszy rozszerzają się horyzonty, w ciszy budują się nawet nowe horyzonty. Kiedyś jedna z pań powiedziała mi, ja napisałam, że horyzonty wewnętrzne, powiedziałam, horyzont jest tylko jeden. Na co powiedziałam, ale gdyby był jeden, to w ogóle bym nie pisała o nim. Odkryjcie te horyzonty w sobie, bo tam jest mnóstwo tego, ale to się objawia tylko w ciszy. Jak macie zatkany umysł hałasem, hałasem zewnętrznym i hałasem swoim własnym wewnętrznym, to nawet nie podejrzewacie tego, że w środku w was jest cały wielki wszechświat.
No to jest wyzwanie. Mam nadzieję, że takie wyzwanie, które nasi słuchacze podejmą.
Bardzo bym chciała. I bardzo wam tego życzę.
To może my się teraz pożegnamy, a potem zrobimy taką przestrzeń kilku minut bez muzyki właśnie po to, żebyście mogli w tej ciszy odnaleźć siebie, swoją ciszę.
Odnaleźć swoją ciszę, swoją przestrzeń, swój wewnętrzny świat. Odnaleźć ten komfort, na którym tak bardzo zależy i mnie, i Tomkowi, żebyście go doświadczali co chwilę, codziennie i dawali jeszcze całemu światu.
Powiedziała Maria Moneta Malewska, nasz gość, psychoterapeutka, buddystka zen, mistrzyni buddyjska. Bardzo ci dziękuję, Marysiu.
Dziękuję bardzo.
A ja zapraszam was teraz na ciszę, no i na kolejne wydanie Zostaw Wiadomość już jutro. Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek. A teraz cisza. To była dokładnie minuta ciszy. A ile takich minut zaserwujecie sobie w swoim życiu, zależy tylko od was. Powodzenia.